Dobrze Was widzieć w ten środowy, ja mam ciągle przyzwyczajenie mój czwartkowy wieczór. Powstrzymałem się. Dzisiaj chciałbym taką lekcję biblijnego naśladowania Jezusa podzielić się z Wami. Taką lekcję, która właściwie jakiś czas w ostatnim czasie króluje w moich notatkach. Nie wiem, kiedy studiujecie słowo, czy w taki sam sposób się to dzieje u was. Do tego nie trzeba być kaznodzieją, ale czytasz coś, coś odkrywasz, zaczynasz sobie notować i nagle okazuje się, że historia, która wydawała ci się, że zawsze ją czytasz, ożywa. Nie? Słowo Boże staje się jak ognisty miecz, nagle czujesz, że przede wszystkim dla twojego życia. Coś takiego mam chyba z tą historią, chociaż jest to historia o wdowie z małego miasteczka Nain. Znacie prawdopodobnie, kto chodził na szkółkę, zna ze szkółki, kto gdzieś tam w życiu chodził na jakąś religię, zna, historia znana. Wiele razy na pewno słyszeliście. Zacznę od tego, dlaczego powiedziałem, że jest to lekcja takiego biblijnego naśladowania Jezusa? Dlatego, że jeżeli rzeczywiście dokonało się w moim życiu nawrócenie, a wiem, że z reguły w środy czy w czwartki wieczorem właśnie w te tygodniowe nabożeństwa przychodzą tacy szaleńcy jak wy. Witajcie, szaleńcy Boży. Jesteście tam? Liczyłem, że ktoś powie. To normalne, bracie. Wszyscy są w środy. No, nareszcie kiczego, nie? Słuchajcie. Kiedyś taki teolog, my go nazywamy Thomas Kempis albo Tomasz z Kempen, powiedział takie słowa: w tym życiu odczuwasz żywo konieczność dwóch rzeczy, bez których stałoby się ono nieznośne. Trzymany w więzieniu ciała wyznaje, że potrzebuje pokarmu i światła. Potrzebujecie pokarmu i światła? Innymi słowami, jeżeli byście sobie czytali jego wyznania, chociaż na 100% nie wiadomo, czy na pewno on jest autorem tej książki, przepraszam, nie wyznania, to jest Augustyn, o naśladowaniu Chrystusa, to zobaczylibyście w nim, i myślę, że w waszych sercach też to jest, wielkie pragnienie spotkania Pana Boga. Wielkie pragnienie spotkania Jezusa. I dlatego tak bardzo mnie poruszyła ta historia wdowy z Nain, ponieważ nie wiem, czy to pamiętacie, czy nie, ale w 2014 roku nauczałem z tego fragmentu i to była bardziej taka egzegeza, takie słówko po słówku, co tam po grecku pisze i tak dalej. Ja to bardzo lubię. Dzisiaj troszeczkę w inny sposób chciałbym się z wami podzielić, bardziej w tym, jak to słowo w ostatnim czasie dotknęło mnie i co w nim zobaczyłem, bardziej w tym pouczeniu od Pana Jezusa do chodzenia z Nim, bo bycia Jego uczniem, do chodzenia w Jego śladach. Jeśli macie Biblię, to je otwórzcie, a jak nie macie, to kto pamięta, co zrobić? Usiąść koło kogoś wierzącego, oni mają. A więc jak macie Biblię, to je otwórzcie. 7 rozdział Ewangelii Łukasza. Wyśniemy tą historię z Łukasza. 7 rozdział Ewangelii Łukasza. Od 11 wersetu przeczytajmy. Łukasz 7:11. Są takie sklepy. 7:11. A nazajutrz udał się do miasta zwanego Nain i szło z nim wielu jego uczniów i mnóstwo ludzi. A gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. Towarzyszyło jej mnóstwo ludzi z miasta. Kiedy Pan ją zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział do niej: nie płacz. Potem podszedł i dotknął mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i powiedział: młodzieńcze, mówię ci, wstań. A ten, który był martwy, usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wtedy wszystkich ogarnął strach i wielbili Boga, mówiąc: wielki prorok powstał wśród nas oraz Bóg nawiedził swój lud. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Dla złapania kontekstu, gdzie jesteśmy, bo wiem, że znacie tę historię, pamiętacie też na pewno, co się działo wcześniej, żebyśmy złapali kontekst, bo ten kontekst jest bardzo ciekawy. On nam w szczególny sposób daje światło na ową wdowę i jej sytuację. Pamiętacie, że wcześniej Jezus uzdrawia sługę rzymskiego centuriona. Dla tych, którzy troszkę interesują się Rzymem, to wiedzą, czy Imperium Rzymskim. Kto nie wie, to mogę powiedzieć tak, centurion to nie był byle kto. Centurion naprawdę, szczególnie na terenach okupowanych, mógł być dobry albo mógł być naprawdę zły i niewielu Żydów mogłoby coś powiedzieć. Ten był bardzo dobrym człowiekiem, ważny człowiek, nie tylko dlatego, że centurion, a więc ktoś, ma swoje doświadczenie, również trudno go ominąć obojętnie i co jest ciekawe, ma bardzo poważne wsparcie żydowskich przyjaciół. Pamiętacie tę historię, nie? Nie musimy tego czytać. Taki bardzo dobry ktoś, o kim byśmy powiedzieli, zasługuje facet na pomoc. Ktoś by zapytał, a czemu niby zasługuje na pomoc? No bo słuchajcie, synagogę nam nawet wybudował, no. Taki centurion. Czyli mało, że gość jest dobry, mało, że ma tyle władzy, bogaty, znajomości, synagogę postawił, facet coś w życiu zrobił, a potem jeszcze okazuje się mężem wielkiej wiary. Ponieważ kiedy Pan Jezus namówiony tymi wszystkimi wielkimi słowami rusza w kierunku Jego sprawy, w kierunku tego, gdzie ten człowiek potrzebuje cudu Bożego, to znamy jego wyznanie, które przeszło do historii, stało się jednym z kluczy modlitewnego życia dla wielu ludzi przez ostatnie 2000 lat. Panie, nie trudź się, bo nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego przyjść do Ciebie. Przyznacie, że facet ma ciekawe podejście do Pana Boga. Nie jestem godny przyjść do Ciebie, ale też nie jestem godny, żebyś Ty przyszedł do mnie. Pomyślcie w modlitwie nad tym, w takiej modlitewnej lekturze Słowa Bożego. To już jest coś, ale największe coś jest potem, nie? Lecz powiedz słowo, a mój sługa zostanie uzdrowiony. A więc to jest przed tą historią z wdową. Dlaczego powiedziałem, że to jest ważne? Chcę, byście widzieli ten kontrast. To jest trochę na zasadzie, wiecie, gdybym wrócił do was i powiedziałbym tak, ciekawe, przede mną w kolejce na rozmowę z Panem Bogiem stał wojewoda i go przyjęli, a mnie nie przyjęli. Przed niektórzy by mnie poklepali po ramieniu, będzie chłopie, to był wojewoda. A ty to jesteś, no ty, no. No sam wiesz, co jesteś, nie? Nie potrzebujesz, żeby ci aż tyle prawdy powiedzieli. Co wolno wojewodzie, to nie tobie, kaznodziejo. Jakoś tak to było, nie? A więc jakby rozumiemy i chcę ten kontrast zobaczyć, ruszamy dalej, jakieś 53 kilometry dalej, dzień drogi pieszej i idziemy na spotkanie z małą, biedną, można by rzec, wybaczcie za powiedzenie, nie w moim wypadku, ale ogólnie w oczach ludzi, niepotrzebną nikomu, wdową. Ona nie wybudowała synagogi i prawdopodobnie dawała bardzo małą kolektę. Ale wiemy też od Pana Jezusa z innego fragmentu o innej wdowie, która dawała 2 lepty, pamiętacie? Coś jak 2 grosiki i Bóg uznał, że dała naprawdę dużo, ponieważ Boża matematyka zupełnie inaczej traktuje dawanie. Boża matematyka jest zupełnie inna. A więc ona nie wybudowała synagogi, bardzo mało dawała i rozpoczyna się wielka lekcja. Studiując takie pisma takiego człowieka, nazywał się Grzegorz z Nysy, nie z tej Nysy u nas w Polsce, tej Nysy przez 2S, napisał takie ciekawe słowa, cytuję wam z Grzegorza, święty Grzegorz z Nysy. Prawdy o zmartwychwstaniu uczymy się od Zbawiciela nie tyle słowami, ile czynami. On, rozpoczynając cuda od małych rzeczy, kieruje nas ku większym. Najpierw przez chorobę sługi setnika zapowiada zmartwychwstanie. Potem na wyższy poziom podnosi ludzi, gdy wzbudził syna wdowy, który niesiony był już do grobowca. Dlatego mówi się, gdy się zaś przybliżali ku bramie miejskiej, oto wynoszono umarłego, jedynego syna matki jego. Dużo wyższy poziom. Wiecie, w ogóle mamy kilka ciekawych zmartwychwstań, chociaż to są ludzie, którzy musieli potem i tak się jeszcze spotkać ze śmiercią, bo pamiętamy, że to, jak Pan Jezus zmartwychwstał, to jest zupełnie co innego, to nie jest teraz temat tego nauczania, ale pamiętamy na przykład zmartwychwstanie takie, dziewczynka umarła w Biblii i praktycznie zaraz potem Pan Jezus ją podniósł. Czyli szybko bardzo się to stało. Tutaj mamy sługę, to jest ta sytuacja po środku, gdzie go niosą. Już umarł, już się z tym pogodzili i ze złamanym sercem go niosą. I trzecia sytuacja, która nam ciągle wskazuje na naszego Zbawiciela jako zwycięzcę nad śmiercią, to jest sytuacja, pamiętacie, przy pewnym grobowcu Jezus stanął, a ludzie mówią, zatkaj nos, bo już śmierdzi. Kiedyś pamiętam, słuchałem takiego przebudzeniowego kaznodzieje z Luizjany i on jak komentował to, to powiedział tak. Jezus stanął przy grobowcu, poczuł smród ciała i powiedział, co za woń, martwa cielesność, nareszcie coś dla mnie. Jeśli złapaliście, o co mi chodzi. A więc mamy martwego człowieka, po czterech dniach Jezus go też podnosi. Za każdym razem działa Zbawca w zmartwychwstaniu. I mam tutaj kilka lekcji z tego słowa, które chciałbym, byśmy dzisiaj zobaczyli. Lekcja numer jeden. Bo wierzę, że przyszliśmy dzisiaj się czegoś nauczyć ze Słowa Bożego. Amen? Amen. Lekcja numer jeden. Dwa tłumy, dwa kierunki i dwa nastroje. To jest to, co widzę najpierw, kiedy patrzę na tą historię. Pierwsza moja lekcja, która czegoś mnie uczy i dzisiaj się dzielę tym nie dlatego, żeby było ciekawie, ale abyśmy czegoś się z tego nauczyli dla swojego życia. Mam prośbę, zwróć się teraz swoimi myślami do Ducha Świętego. Poproś, Panie, poucz mnie z Twego słowa. Posil mnie dzisiaj Twoim słowem. Nazajutrz udał się do miasta zwanego Nain, szło za nim wielu jego uczniów i mnóstwo ludzi. Widzicie ten tłum? A więc idzie sobie tłum. A gdy zbliżyli się do bramy miasta, właśnie, widzicie ten tłum, wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, towarzyszyło jej mnóstwo ludzi z miasta. Dwa tłumy, dwa kierunki i dwa różne nastroje. Znajdujemy się w Galilei, na południe od Kafarnaum i mamy miasto, które nazywa się Nain, co my wiemy, kto zna angielski, że Nain to jest 9 po angielsku, ale to nie jest znaczenie nazwy. Nazwa Nain oznacza tutaj, tłumaczy się jako miejsce błogie albo miejsce przyjemne. I miejsce jest tak błogie i takie przyjemne, że właśnie martwego faceta z niego wynoszą. A więc widzicie, że tylko z nazwy. Coś jak czasami w kościele bywa, tylko z nazwy, nie? Błogie miejsca, tu niosą martwego człowieka. I widzimy dwa tłumy, dwa kierunki, dwa nastroje zaczynają mieszać się w jednej bramie, czy spotykają się w jednej bramie, dosłownie mówiąc, i wiadomo, że w jednej bramie się nie pomieszczą. Każdy z tłumów, co jest ciekawe, przyglądajcie się tą historię, Duch Święty was będzie uczył. Zobaczcie, każdy z tłumów gromadzi się wokół jednej centralnej osoby. Jedynymi kieruje współczucie, śmierć, rezygnacja. No jest jak jest, idziemy na ten cmentarz i są obok, no są, ale to nie jest nic wesołego. Drugim tłumem kieruje nadzieja i obietnica życia. I pierwsza moja myśl, którą chciałbym, byście użyli w waszym, przyjaciele, modlitewnym życiu, to jest: nie możesz w twoim życiu iść w jednym tłumie w niedzielę, a w innym tłumie w poniedziałek. Nie możesz w twoim życiu iść w dwóch różnych tłumach. Słyszycie mnie? Nie da się iść w dwóch różnych tłumach. Albo jesteś w jednym tłumie, albo w drugim. I tutaj mamy wdowę. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, wiecie, że ta wdowa to jest tak naprawdę kobieta, bez żadnej nadziei. Kto z was zna troszeczkę rzeczywistość tamtych czasów, to wiecie, że nie było tak, że kiedy człowiek się zestarzał, to przychodził listonosz albo na konto wpływała emerytura. Mała, bo mała, ale była. Nic nie wpływało. Nie ma ubezpieczenia, nie ma renty, nie ma emerytury, nie ma przyszłości i nie ma nadziei. Były oczywiście, co jest ciekawe, w tamtym rejonie akurat, gdzie rozgrywa się nasza sytuacja, historycznie rzecz biorąc, wdowy jako tako miały chronione prawa, ale było z tymi prawami trochę tak jak u nas, nie wiem, ze służbą zdrowia albo z bankami. Banki pożyczają tylko tym, co mają pieniądze, a służba zdrowia jest tylko dla bogatych i zdrowych. Ktoś powiedział kiedyś, nie, że trzeba mieć zdrowie u nas, żeby zachorować. I tak tam było z tymi prawami. Jeśli to była bogata i wpływowa wdowa, to oczywiście pojawiał się ten męski, narzucony przez prawo człowiek, chłop się jakiś pojawiał, no on to mógł zarządzać, a ona to mogła trzymać. Ale w wypadku tej biduli to nikt się nie upominał o nic. Bo jeszcze, nie daj Boże, jakieś długi albo kłopoty by mogły z tym przyplątać się. A więc, bo to na pewno nie był ktoś bogaty, nikt znaczny. Powiem tak, biedne stawały się jeszcze biedniejsze. A po drugiej stronie Zbawca, który zwycięża śmierć. Ten, o którym śpiewaliśmy dzisiaj jedno z moich ulubionych pieśni. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana. Po tej stronie z drugim tłumem idzie ten, który wszystko ma. I teraz jakby moje pytanie. Wynika ono, nie pamiętam już kto to powiedział, nie znam autora. Jeśli znacie, to mi podpowiedzcie. Nie pamiętam go. Ktoś powiedział takie zdanie: jeżeli masz więcej wspomnień niż marzeń, to jest pierwszy znak, że jesteś martwy. I czasami właśnie tak jest w kościele bywa. Czasami nasz ulubiony początek zdania to jest: wiesz, kiedyś to, dawnymi czasy to, a dawniej my to. Tak jak gdyby gdzieś między słowami przenika, nie wiem, czy dziś Jezus dla mnie żyje tak, jak dawniej żył. Jeżeli mam więcej wspomnień niż marzeń, to prawdopodobnie nie żyję. Ciekawe powiedzenie. I tutaj jest ta ważna lekcja z pytaniami. W którym tłumie na co dzień idziesz? Czy jesteś w tłumie bez nadziei, który potrafi tylko krytykować? Coś wam powiem. Polska ma około 40 milionów obywateli. Większość z nich idzie w tłumie śmierci, marudzenia, narzekania, rezygnacji, nienawiści. Są całkowicie opanowani tym, co my mamy wymodlić, aby z tego narodu spadło. Pytanie, w którym tłumie ja idę? Czy idę w tłumie, który przeszkodzi temu tłumowi w zwykły poniedziałek, wtorek, środę, czwartki, inne dni? W którym tłumie idę? Czego dzisiaj w zborze się nauczę, aby jutro świat jeszcze bardziej doświadczał Jezusa? I teraz mamy 13 werset, w którym jeszcze więcej ciekawych lekcji jest. Kiedy dla nas ciekawych lekcji, dla realizacji tego, co przed chwilą powiedziałem, kiedy Pan ją zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział do niej: klapa, nic nie możemy zrobić. Tak powiedział. Tak macie w tłumaczeniu waszym? Jakie macie tłumaczenie? Gdy Pan ją zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział do niej: nie płacz. To jest to, co powiedział. Żadna klapa. Nie płacz. I to jest ciekawe dla mnie. Pierwsze, co jakby pomijamy to, kiedy to czytamy. Bardziej to nie płacz zwracamy uwagę. Ale tu jest jeszcze coś bardzo ciekawego. Pan ją zobaczył. Wiecie, widzieć nie zawsze jest dla nas czymś łatwym. I czasami nie dlatego nie widzimy jako ludzie, ale nie widzimy dlatego, że widzieć w ogóle nie chcemy. Wiemy coś, ale wolimy tego nie widzieć. Na przykład, jak ja tego doświadczyłem. Jadę sobie samochodem i z dwóch pasów jest zwężenie do jednego. A więc samochody jadą na tak zwany zameczek. I kiedy przychodzi moja kolej, facet przycisnął i tak się trzyma, żebym ja nie mógł wejść. Więc ja delikatnie się pcham, myślę, może chłopisko zobaczy i mnie wpuści. I wiecie, co on robi, kiedy na niego patrzę? W ogóle na mnie nie patrzy. Bo gdyby mi raz spojrzał w oczy, to bym nie puścił. Ale on nie patrzy. On patrzy przed siebie. On nie chce mnie widzieć. Ja mam swoje zasady, kiedy jeżdżę samochodem. Jedną z nich jest zawsze wpuszczanie ludzi. Ja myślę, że jako wierzący powinniśmy sobie myśleć w każdej dziedzinie naszej, jak to działa. Oczywiście się będziemy doskonalić. Ja nie chcę powiedzieć, macie mnie, słuchajcie, naśladujcie. Nie, nie naśladujcie. Jezusa naśladujemy. Ale uczę się, nie? I to jest ten moment, kiedy ja chcę widzieć. Oczywiście jest wiele jeszcze innych momentów, ale chcę widzieć. I widziałem wiele razy, jak ktoś nie chce mnie widzieć. Jest ciekawe, że na przykład jedzie się samochodem i ktoś ci popatrzy w oczy, to ci jeszcze kiwnie. Jeszcze jak cię widzi, to cię chce wpuścić. Bo widzenie zmienia podejście do bliźniego. Czasem nie chcemy widzieć, bo trzeba by było coś z tym zrobić. Bo trzeba by było gdzieś wyłączyć sumienie. Czasem dusimy nasze sumienie tym, że ktoś sobie sam winien. Jak sobie tam jechał, to sobie sam winien. Sam sobie winien tym, co mu się stało. Widzę jego problem, wyraźnie, wiecie, przecież słyszę codziennie, że mam naśladować Jezusa, ale sam sobie winien, nie muszę widzieć. Jesteśmy bezlitośni, kiedy nie chcemy czegoś widzieć. Ale kiedy widzimy, chcę wam powiedzieć, wielkie rzeczy się mogą dziać. Kiedy widzisz, to zaczynasz być widoczny. Kiedy widzisz, zaczynają widzieć Jezusa. A więc kiedy Pan ją zobaczył, to była ta druga lekcja, to trzecia lekcja, zobaczymy tu, ulitował się nad nią i powiedział do niej, nie płacz. Ulitował się nad nią. Powiem w ten sposób, ulitować się samo w sobie jeszcze się nikomu do niczego nie przydało. To, że się nad kimś litujemy, to jest w ogóle jeszcze nieprzydatne. Ale to jest ładne, poetyckie. No, ale życie jest takie, że nie poezją, a prozą żyjemy, nie? I to samo w sobie nikomu nie pomogło, ale to jest dobry start, jeśli masz miękkie, posłuszne Duchowi Świętemu serce, które posłuchasz teraz. Skoro widzisz czyjś ból, skoro widzisz, że coś nie gra i widzisz to wyraźnie, to masz dwa wyjścia. Albo to widzisz po to, żeby to skrytykować i ktoś chce cię użyć w zły sposób, albo to widzisz po to, bo Bóg ci pokazuje, że możesz coś zrobić, albo się modlić, albo nawet do tego ręce przyłożyć. Jezus uczy nas, jak objawia się litość. Bóg nie pokazuje nam czegoś, wiecie, tylko dla uczuć, ale dla działania. Uczucia zresztą w ogóle mają sens tylko i wyłącznie w połączeniu z działaniem, tak jak wiara. I wiara, i uczucia są absolutnie martwe i bezsensowne, jeżeli nie towarzyszy temu działanie. Nikt nie chce być kochany tylko słowami. Po co światu byłaby miłość Boża, gdyby Bóg powiedział tak, albowiem tak umiłowałem was, wiecie, że mi się tak strasznie wasz żal zrobiło, no że się musiałem obrócić, żeby nie widzieć, jak giniecie. Potrzebna by nam była taka miłość. Nie, Bóg tak umiłował świat, że zaczął działać, dał Syna swego. Tak umiłował świat. Ta miłość tym się objawia, że zaczął działać. I modlę się, żebym ja miał w sobie miłość Chrystusa, która chce działać. Nie miłość, która, no żal, no ale no co mogę. Nie wiem, co mogę. Mogę się modlić. Jeśli już nie umiem nic zrobić, w sensie, mogę się modlić. Mogę działać. Zresztą modlitwa nie jest złym działaniem. Wiecie, jest takie głupie, świeckie powiedzenie. Kiedy ludzie w świecie już całkowicie w coś zwątpią i wiedzą, że absolutnie nie da się tego zmienić, to mówią, teraz to się już tylko modlić, nie? Mówiłem tu o tym niedawno. Natomiast my nie powinniśmy tego tak używać. Najpierw się modlić, potem zobaczymy, co się będzie działo. Ja zobaczyłem w wielu miejscach mojego życia, że zacząłem się modlić, dlatego, że jeśli najpierw zaczyna się modlić, to zaraz potem musisz skorzystać z Bożej pomocy ku cierpliwości. Litość i współczucie bez działania to jest obojętność w pięknym pudełeczku. Wyobraź sobie, że przychodzę do ciebie na urodziny i ci przynoszę puste pudełko. Otwierasz je, mówisz, chłopie, czekoladki zjedzone. Ja mówię, zjadłem, no ale masz pudełko, już nie narzekaj. Okej, z uprzejmości i litości powiedzielibyście, no dobra. Nie. Historia miłosiernego Samarytanina jest inną historią, która nam pokazuje coś takiego. Samarytanina, ten Samarytanin w przepiękny sposób nam ukazuje właśnie, że to nie chodzi tylko o to, żeby mi się zrobiło żal. Z samą litością Samarytanin byłby tyle samo warty, co prawo i religia, które przeszły wcześniej, czyli kapłan i lewita. Prawo i religia przechodzą. Idą sobie ze świątyni i jeszcze w głowie im gra to, co było w świątyni, a jeszcze może sobie myślą, jaki dobry czas mieliśmy dziś w świątyni. Jakiś brudas na drodze leży. No idzie lewita, on nie mógł iść ze świątyni, dlatego że Żydzi im spalili świątynię w ramach prześladowań i nienawiści wzajemnej. Ale szedł i zobaczył tego pobitego człowieka i podniósł go. I czego nas Jezus uczy w tej historii? Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś też tutaj z tego głosiłem, więc nie zamierzam. Tak mi się wydaje, że to chyba tutaj z tego fragmentu nauczałem, że ta historia uczy nas czego? Że Jezus Chrystus jest tym, który podnosi pobitych. Podniósł ciebie i podniósł mnie i podniósł każdego z nas. Jezus Chrystus jest tym, który podnosi pobitego i wprowadza go w życie Kościoła. On mówi do Kościoła w ten sposób. Zostawiam tego człowieka wam. Tutaj macie 2 denary. Wszystko, co wam trzeba, żeby mu pomóc. Ale gdyby się okazało, że z siebie coś więcej dacie, nie martwcie się. W dniu mojego powrotu, kiedy będę wracał, nie minie was moja zapłata. Mówi tak czy nie? To jest to, co nas uczy o litości, ta historia. To nie my wybieramy ludzi do kościoła, to Jezus ich przyprowadza i nie pyta, czy ten facet śmierdzi w moim guście. Jak ja pierwszy raz przyszedłem do tego zboru, nie jestem pewny, że żyłem w guście tego zboru, nie? I nikt mnie o to nie pytał. Bo to nie my wybieramy. Bóg mówi, ja cię podniosłem. Jesteś pobity przez diabła, przez grzech, przez nienawiść ludzką i wkładam cię. Jest dla mnie ciekawe, wiecie, wczesny Kościół nie mógł tego dostrzegać w ten sposób, jak my dzisiaj. I oczywiście ja nie mówię, że musicie w to wierzyć. Mi to tak do głowy przyszło, że 1 denar to jest dniówka za 1 dzień pracy. On daje 2, a 1 dzień u Pana jest jak 1000 lat. Jak ktoś poczuł pismo nosem, to wie, co chcę powiedzieć. Ale to jest moje. Ja nie mówię, że to macie tak interpretować. To jest taka na marginesie zapiski. Kiedy Pan ją zobaczył, była lekcja numer 2. Pierwsza były 2 tłumy, nie? Pytanie, w którym jestem. Kiedy Pan ją zobaczył, to była lekcja numer 2. Lekcja numer 3, ulitował się nad nią i powiedzieliśmy sobie, że to jest ładne, ale jeszcze nieprzydatne ani dla wdowy, ani dla nikogo na świecie. I powiedział do niej, nie płacz. To jest piękne tutaj, powiedział do niej, nie płacz. Gdzie wiele lat temu pierwszy raz słyszałem, a potem wielokrotnie słyszałem to powtarzane, jak cytowano Franciszka z Asyżu, który mówił, że Ewangelia ma być głoszona wszelkimi sposobami, a czasem nawet słowami, nie? I ja myślę, że to jest wielka prawda tamtych czasów, ale dzisiaj słowa Franciszka z Asyżu mają pewien problem, ponieważ my w naszych czasach nauczyliśmy się właściwie trochę inaczej. Nauczyliśmy się, że damy pieniążki, załatwimy, byle tylko nie mówić. Wielu z nas coś robi, i ja to złapałem siebie na tym, że u mnie Franciszek, gdyby żył, to by mi dał inną lekcję, nie? Bo u mnie nie było problemem to, że ja cały czas gadałem ludziom o Bogu, ale nic nie robiłem, bo on do takich ludzi to powiedział. U mnie problemem było to, że pamiętam pewnego człowieka, któremu pomogłem na ulicy, ale wiecie co, tak gdzieś jakoś w środku mi wstyd było, bo on mówi, panie, jaki pan jest dobry człowiek, skąd się jeszcze tacy dobrzy ludzie biorą? A ja mówię, o nie masz prawy. I poszedłem. Czujecie, co opuściłem? Wziąłem sobie chwałę. Wziąłem sobie dziękczynienie tego człowieka. No nie ma sprawy. Należy powiedzieć, chłopie, nie wiem, czy jestem dobry, czy zły. To, co robię, robię dlatego, że Jezus mnie zbawił. Ja się jakoś bałem, że on powie, a Jezus, no dobra. Gdzieś jakby tutaj Franciszek mnie widział. On powiedział, chłopie, ty robisz, tylko ty nie mówisz. W naszych czasach zrobiliśmy z tym jakby coś na odwrót. Mamy dość pieniędzy, by robić, mamy dość możliwości, by pomagać, mamy misję, mamy to możemy robić, ale zapomnieliśmy mówić i niektórzy z nas, ja nie mówię, że wszyscy, ale są osoby na tej sali, które w tym roku 2018 nawet jednego człowieka do Jezusa nie przyprowadziły i spokojnie siedzą i będą dziś spokojnie spać. A ja bym chciał, żebyście nie spali spokojnie. Ponieważ to jest korupcja. W sobie to dostrzegam. Ode mnie się to zaczyna. Ktoś powie, no ale wiesz, nie zawsze się nawraca. Ja wiem, że nie zawsze się nawraca. Ale czy ja zawsze chcę się dzielić Ewangelią z drugim, z moim bliźnim? Bardziej to bym chciał powiedzieć nawet. Nie to, że kogoś tu przyprowadziliśmy. No fajnie gdyby, nie? Ale czy w ogóle jeszcze się dzielę? Kiedy ostatnio komuś powiedziałeś, słuchaj, i wyłożyłeś drogę zbawienia? Przecież wiesz. Sobie zadałem to pytanie najpierw. Nie zrozumcie mnie źle, przyjaciele. Miłuję was i nie przyszedłem tutaj, żeby paluchem na was pokazywać. Paluchem to sobie mogę najwyżej na siebie pokazać. Mówię coś, co jakby Bóg we mnie położył co do mojej osoby i być może gdzieś się z tym tutaj utożsamiacie. Jezus mówi, nie płacz. Ale dlaczego? Czy ktoś z nią jest? Czy to jest tak ważne, że zobaczył, że się ulitował, że się odezwał? Chcę wam powiedzieć, to jest wielkie, wielkie świadectwo. Jezus mówi, nie płacz. Ale czemu? I tu się dzieje to, co się staje. Podnosimy poprzeczkę naszej biblijnej lekcji teraz. Poprzeczkę, którą każdy z was jest w stanie zrealizować. Potem podszedł i dotknął mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i powiedział, młodzieńcze, mówię ci, wstań. Powiesz, ja mogę podejść i powiedzieć martwemu, wstań? Nie, na zły moment zwróciłeś uwagę. Możesz podejść i dotknąć się sprawy twojego bliźniego. Możesz czy nie możesz? Mogę czy nie mogę? Jesteście tam jeszcze? Was na śmierć was chyba zanudziłem, wybaczcie, no. Ciągle się uczę mówić ciekawie. Podejdź i dotknij. Tak rozpoczyna się poznanie. Wiecie, poznanie zmartwychwstałego przez Tomasza rozpoczęło się od tego, że Jezus do niego powiedział, co? Masz tu, weź i dotknij. Gdzieś dla niektórych tu jest początek. Tak rozpoczyna się poznanie Jezusa przez ludzi wokół nas. Że mogą się go dotknąć przez to, że my się dotkniemy ich sprawy. Ja oczywiście jestem bardzo poruszony wieloma ludźmi, którzy mi w życiu współczuli, ale największą zmianę w moim życiu zrobili ci, którzy nie brzydzili się mojego problemu, mojej słabości, mojego kłopotu. Mieli czas mi pomóc, to oni sprawili, że dziś mogę coś więcej, troszeczkę więcej rozumieć. Tak rozpoczyna się to wszystko. Wiecie, od dziecka słyszę, że nie dotykaj. Od dziecka słyszymy, nie dotykaj. Nie dotykaj, ten piesek być może gryzie. I tak jest z problemami. Nie dotykaj, bo jak się w tym upaprasz, to potem z tego nie wyleziesz. Bo jak się dotyka, to się można ubrudzić. Może jutro miniemy na ulicy kogoś, kto by bardzo potrzebował takiego dotyku naszego życia. Ja nie mówię, wiecie, tak na zasadzie, no przyszedł se kaznodzieja i tak mówi, pewnie sam tego nie robi, no ale tak se rzuca słowami, fajnie. Chcę wam powiedzieć tak, ja naprawdę wierzę, że kluczem mojego zbawienia i służby jest uważne patrzenie, jest uważność w tym, do kogo mnie Jezus chce posłać i uczyć się chcę posłuszeństwa temu, aby iść tam, gdzie Pan w jakiś sposób pokazuje, że można do tego samego was namawiam. Tego się musimy nauczyć. Ja wiem, że w naszej kulturze najlepiej w ogóle niczego nie tykać. Zawsze wspominam, kiedyś wam tu o tym mówiłem jeszcze, jak mój syn przed wyjazdem na studia tu przychodził, wtedy wam to opowiedziałem, pamiętam, że to tu opowiadałem, ale to był dla mnie taki dowód, jak działa dotknięcie w niespodziewany sposób. Kiedy pamiętam jeszcze, jak Daniel uczył się tutaj, zanim wyjechał na studia, to zawsze siedział tu ze mną na nabożeństwach, kiedy tu bywałem u was. I raz właśnie przyjechałem, mieliśmy tutaj nabożeństwo i pytam Daniela, wiecie jak to uczeń, który mieszka z dala od domu, on mieszka w Bielsku, mieszkaliśmy w Czechach. Ja mówię, głodny jesteś. Wiecie, nastolatek w tym wieku je jak chory góral. Wiecie, ile je chory góral? Tyle, co trzy zdrowe konie. I mówię, głodny jest, nie? A gdzie chcesz iść? Ja już wiedziałem od razu, wiecie, gdzie on chce. No gdzie może chce iść facet, który ma 17 lat? McDonald's może być? No może, może. Poszliśmy i słuchajcie, zimno było, facet siedział po drugiej stronie, pod domem, pod budynkiem. Zobaczyłem go, ja wam tego nie mówię, żeby was się czymś pochwalić, wiecie. Nie chcę za to żadnej chwały. Mówię wam, bo lekcja działa i tylko to jest moim celem. Podszedłem do tego człowieka, objąłem go i mówię, chłopie, jadłeś coś dzisiaj? On mówi, nie, od 3 dni nic nie jadłem. Ja mówię do Daniela, wiesz co, idziemy jeść, choć kupimy. Ja mówię, czekaj tutaj, przyniesiemy ci 2 dobre, ciepłe hamburgery, frytki i gorącą herbatę z cytryną. Chcesz? On tak patrzył, wiecie, jakby nie wierzył w ogóle, że to się stanie. Poszliśmy, kupiłem to, co my mieliśmy jeść, kupiłem to, co facet miał zjeść na wynos. I mówię do mojego syna, tak słuchaj, zanieś mu to, a ja nasze jedzenie zaniosę do góry, do stolika, bo jego i tak ochrona nie chciała wpuścić do środka i zanieś mu to, niech chłopce gdzieś w bramie zje. I on poszedł, ja przygotowałem nasz stolik, on wraca, patrzę, a mój 17, już wtedy prawie 18-letni syn płacze i łzy mu się z oczu leją. Ja mówię, co się stało, coś ci powiedział? A on trzęsąc się głosem mówi, tata, kiedyś chcę być takim człowiekiem jak ty. Ty kochasz Jezusa. I usiadł i milczał i jadł. Ja zrozumiałem wtedy, że dotknąłem nędzarza, ale dotknąłem czegoś dużo więcej. Pan dał mi zwycięstwo tam, gdzie musiałbym, nie wiem co zrobić, żeby to tak dotknąć. Rozumiecie mnie, o czym mówię? Bóg dał mi coś, co w ogóle nie skojarzyłem, że w ten sposób, że dotykasz tu, a palec wyszedł tu. Potem podszedł i dotknął. I tu jest następna lekcja, a ci, którzy je nieśli, stanęli i powiedział młodzieńcze, mówię ci, wstań. Wiecie, to jest piękne, co się tu wyłania z tej sytuacji. On dotknął, zaangażował się, widział i nareszcie stało się coś, co się musiało stać. 2 tłumy, 2 nastroje. Brak nadziei i nadzieja, współczucie, miłość, ale dzieje się coś. Jezus dotknął i zatrzymał. I nie wiem, ile mógłbym dać przykładów o tym, jak Jezus przez Ewangelię zatrzymał. Kto z was, sami to wiecie, nie musicie odpowiadać, kto z was, bo ja jestem jednym z tych, kto z nas żył w grzechu, w totalnej ruinie, w totalnej marszu ku śmierci, depresji, rezygnacji. I wiecie, kto mnie zatrzymał? Zgadnijcie. Jezus mnie zatrzymał z powodu tego, że komuś się chciało powiedzieć mi o Jezusie. Jezus mnie zatrzymał. Wiecie, ilu Jezus zatrzymał samobójców, bo komuś się chciało. Ilu Jezus zatrzymał alkoholików, bo komuś się chciało. Najlepszy komentarz do tego, że zatrzymał, to mamy w Psalmie 118. Prawica Pana podnosi. Prawica Pana zwycięża. Nie umrę, zostanę przy życiu i będę rozgłaszał dzieła Pana. To jest to, co robi Boża ręka. Amen. O, ale czas leci. Nie przestawajmy dobrze czynić, ale zatrzymujmy zło w jego działaniu. To jest wielkie dobro, kiedy tak robimy. Gdzie czasami się spędza czas na sporach, dogmatach, zgłębianiu, dzieleniu włosa na 4. I czasami łapie się na tym, że tak się zapętlimy w to zgłębianie chrześcijaństwa i robi się ono takie głębokie to poznanie i z tym hebrajskim, i z tym greckim, i z tą filozofią, i z tą teologią, takie głębokie, że najpierw tylko buty widać, a potem już nas w ogóle nie widać. I głęboko tam. A tu zobaczyłem coś ludzkiego. Tu Jezus jest jak wielki znak stop dla śmierci. Zatrzymuje pochód ku ciemności, ku beznadziei. Czy nie chciałbyś, czy nie masz takiego pragnienia, czy jeśli w tobie umarło, czy nie chciałbyś poprosić Ducha Świętego, żeby ożyło pragnienie, że chciałbym, Panie Jezu, w najbliższe 7 dni zatrzymać kogoś w drodze na śmierć. Chciałbyś, czy nie chciałbyś? Poproś, oto jestem. Oto jestem, tylko skieruj moje oczy i daj mi mądrość. Oto jestem. Przestaniemy się wtedy ciągle sobą zajmować. Zatrzymać chcę kogoś w drodze na śmierć. Prawdziwi uczniowie Jezusa mają świadectwo zatrzymania niejednego człowieka w drodze ku śmierci. To się nazywa Ewangelia, którą głosimy, Ewangelia. To się nazywa zawrócenie. Nawrócenie, opamiętanie, kiedy człowiek idący z wielką szybkością w dół nagle hamuje, a wszystkie problemy rozbijają się o Jezusa i może zawrócić. To jest to, co się stało w moim życiu. To może nie jest kilkusekundowy proces, czasami miesiące, lata, ale wiem, że Jezus zatrzymał moje umieranie. I wtedy zaczynam widzieć to, że ten, który był martwy, usiadł, zaczął mówić i oddał go jego matce. Lekcja siódma. Jezus odnawia. To jest najpiękniejszy obraz odnowy, jaki sobie mogłem zobaczyć, czy wyobrazić, który zobaczyłem w tym tekście. Przepiękny obraz odnowy. Wiecie, ile z was tutaj, tylko na tej sali jest takich mam, które by chciały, żeby wam Jezus oddał waszego syna, waszą córkę, wasze dzieci, męża, żonę, bliskich. Ja mam w rodzinie takich, o które się modlę: Panie, daj ich. Nie zgadzam się z tym, gdzie oni idą i co robią w swoim życiu. Chcę ich dostać w prezencie. Chcę, żebyś ich wyrwał śmierci. O to się będę modlił. Będąc uczniem Jezusa, jeśli naprawdę jestem uczniem Jezusa, pamiętacie, kiedyś mówiłem tutaj takie słowa, mówiąc o ewangelizacji, że grzeszny Kościół nie poznaje się po tym, że iluś z nas upadło. I co z tego, że ktoś z was upadł? Jeśli wyznałeś swoje grzechy, Bóg jest wierny. Ja też w swoim życiu upadłem. Na różny sposób. Różne są te upadki oczywiście. Ja nie lekceważę teraz, nie łapcie mnie tu za słowo, ale zdarza się, że zawalimy. Nie wiem, czy wam się zdarzyło, mi się parę razy zdarzyło, że musiałem iść i mówić przepraszam i musiałem coś odkręcać. Po prostu takie życie jest. Zdarza się, że się upadnie. Ale wiem jedno, że kiedy mnie Jezus podnosi, to ja mogę zatrzymywać innych w tym upadku. Wiem jedno, że będąc uczniem Jezusa, jest się świadkiem czegoś. I tu wracam, że mówiłem to kiedyś, że grzeszny Kościół nie poznaje się po ilości upadków. Grzeszny Kościół, który żyje w absolutnym, chronicznym grzechu, poznaje cię po tym, że nie ma w nim grzeszników. Grzeszny Kościół jest Kościołem bez grzeszników. Kościół płonący dla Chrystusa jest Kościołem, gdzie grzesznicy chcą przychodzić. Bo jest rozwiązanie dla ich życia. Jest modlitwa dla ich życia. Jezus jest tam, gdzie są grzesznicy. Jeśli chcemy wiedzieć, czy jest tam Jezus, to tam na pewno będą grzesznicy. To jest prawda o Ewangelii. Jeśli od dawna nie oglądałeś żadnego nawrócenia, zadaj sobie pytanie, dlaczego wokół mnie nie nawracają się ludzie? Czy się ich wstydzę? I jeszcze raz mówię, nie mówię tego, żebyście wyszli dzisiaj i powiedzieli, facet przyjechał, po co go w ogóle pastor za kazalnicę wpuścił, nałożył nam. Nie mówię wam, żeby wam nałożyć. Jeśli to zrobię, to was przepraszam, nie to jest celem. Mówię po to, byście tak jak ja przemodlili ten tekst i powiedzieli, Panie, otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa, otwórz moje serce, chcę być przydatny dla Królestwa Bożego. Bo jak zamykam na to oczy, to widzę tylko swoje problemy. Chcę chodzić z Jezusem. Wtedy w miejsce beznadziei wstawię Jego słowa, a Jego słowa dadzą zwycięstwo. Księga Joela mówi w ten sposób, bo ktoś powie, wiesz, problemy są zbyt wielkie, czy wiesz, ile mój syn pije? Czy wiesz, jak się stoczyły moje dzieci? Czy wiesz, co się dzieje z moim mężem? Gdybyś tylko wiedział, co się stało i tam wymieniamy nasze nieszczęścia. Pewnego dnia, kiedy zastanawiałem się, czy dam rady jeszcze jeździć samochodem, kiedy lekarz powiedział, jeśli będziesz widział na oczy i chodził bez wózka inwalidzkiego, to już to nazwiemy cudem. Dotknęły mnie dwa słowa. Pierwsze, że ci, którzy oczekują Pana, podnoszą się w góry. I powiedziałem, odnów mnie. Język mi się plątał. Są bracia, siostry dziś, którzy pamiętają, jak wtedy mówiłem. Tak mówiłem, a tak. Bo nie mogłem... Od lekarstw mi się dwoiło w oczach. To było pierwsze. Powiedziałem, odnów moją młodość. Daj mi jeszcze dzień, że padnę na kolana i się rozpłaczę. z radości miejsca, w którym mnie stawiasz, z marzeń, które są przede mną. Nie zgadzam się z tym. Ale drugie, co jeszcze bardziej mnie dotknęło, to jest Księga Joela 2,25. I winagrodzę wam straty lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, gąsienica i śnieć. Izrael stanął przed Bogiem, mówił, nie da się. Za późno. Wszystko zżarte, spalone i przegrane. A Bóg powiedział, i co z tego? Chodźcie do mnie, pojednajcie się ze mną, przybliżcie się znów do mnie. Ja to wszystko odbuduję. To w ogóle nie ma znaczenia. Wiecie, w historii Kościoła, jeśli już mówimy o tym fragmencie z Łukasza 7, jest ciekawa rzecz. Ja wam teraz mówię o wczesnym Kościele. Wczesny Kościół czasami inaczej widział pewne rzeczy. I ta wdowa nie zawsze była widziana jako wdowa. Już może nie z wczesnego Kościoła, ale z dawnego Kościoła, bardziej bym rzekł średniowiecznego, święty Ambroży widział w tej wdowie Kościół. On mówi, to nie jest wdowa, to jest historia dla Kościoła, który płacze i wynosi swoich braci i wynosi ludzi, którzy rezygnują, poddają się. Kościoła, który się nauczył iść ze smutkiem tylko na cmentarz. To jest ciekawy obraz. Kościół jako tłum niosący martwego. I dawniej pamiętam, kiedy jeszcze się uczyłem w Moskwie, pewien kaznodzieja powiedział tak, są różne definicje przebudzenia, ale mogę wam na 100% powiedzieć jedno o przebudzeniu. I różnie ludzie je rozumią, ale mogę wam na 100% powiedzieć o przebudzeniu. Przebudzenie zaczyna się zawsze tam, gdzie ktoś znowu zobaczył Jezusa. Chwała Jezusowi. To jest to. Wiecie, żałoba w tamtych czasach była taka długa, że ludzie się przyzwyczajali do niej. Ale powiem wam tak, nikt nie cieszy się z syna, który żyje tak, jak ten, kto go kochał i go odzyskał. Czy to Kościół, czy to matka. Ja rozumiem, że Ambroży tak przyrównał. Wiecie, wtedy ludzie uważali Kościół jako matkę. Ja wiem, że reformacja nam zmieniła pewne poglądy i chwała Bogu, że była. Ale to nie znaczy, że powinniśmy przestać myśleć i się zastanawiać. Że powinniśmy zamknąć siebie na to, że jeżeli kogoś dziś nie ma, czyjeś miejsce jest puste, to co? Ja pamiętam taką sytuację, kiedy jedna dziewczyna przyszła do mnie i mówi, lekarz nie dał żadnej nadziei na moją sytuację. I ja pamiętam, mieliśmy wtedy tygodniowe nabożeństwo i jak powiedziałem ludziom, wiecie, słuchajcie, tutaj siostra prosi o modlitwę, no bo lekarz powiedział, wiecie, ludzie tak wstali, jeden się rozgląda, drugi stoi, ja się modlę i tak tam dwóch czy trzech też się modli. Tak nagle się zatrzymałem i przerwałem to. I mówię, wiecie co? Serce mi pęka. Nad sobą i nad wami. Bo za miesiąc o tej porze będę głosił kazanie pogrzebowe. I na tym kazaniu będę was skłamał. Bo powiem tak, upodobało się Panu Bogu. I odeszła i zabrał. Ale my tak naprawdę, nas w ogóle nie interesuje to. Wiecie, coś się wtedy stało. Znacie ten moment, kiedy w Kościele dzieje się coś ponad słowami, tego się nie mówi, to żadne słowa tego nie włożą. To coś, to się nazywa Duch Święty, ten ktoś zstąpił z góry i zaczął się normalny cud modlitwy. Myśmy zaczęli wtedy normalnie znów się modlić jak ludzie pięćdziesiątnicy. Ja do tego nie byłem w stanie ludzi namówić. Ja nie mogę ludziom powiedzieć, a teraz wstańcie, a teraz wszyscy prawą rączkę w górę, a teraz lewą rączkę w górę, a teraz połóżcie na sobie. Nie chodzi mi o gimnastykę. To było coś od Ducha Świętego, co zaczęło działać. I wiecie co? Ta dziewczyna żyje do dziś, jest mamą i żoną. A lekarz mówi, chyba się pomylili na EKG. Śmierć się myli, jak spotyka Jezusa. I on ją zatrzymuje. To jest to, co zobaczyłem. Wtedy wszystkich ogarnął strach i wielbili Boga, mówiąc, wielki prorok powstał wśród nas. Oraz Bóg nawiedził swój lud. I tu jest lekcja numer 8. Powiedziałbym nareszcie numer 8. Moje ulubione numer 8. Nareszcie uwielbienie. Kocham pieśni uwielbiania. Myślę, że dużą częścią tego, w jaki sposób ja mogę dziś do was głosić, jest to, w jaki sposób ci ludzie tu usługiwali. Ja ich błogosławię, jak tylko wchodzę. Widzę, będą usługiwać, zawsze się odlepali, daj im. Niech oni usługują. Niech po prostu bez względu na okoliczności I oni pięknie usłużyli wam dzisiaj. Pięknie po prostu przygotowali nas pieśniami. Pięknie to możemy robić. Przychodzi czas uwielbiania, gdzie właśnie znowu, bo to nie tylko muzyka, nie zrozumcie mnie teraz źle, ale aż się chce śpiewać, bo już nie wiadomo co robić, aż się chce skakać, aż się chce cieszyć, aż drzewa chcą klaskać w dłonie, kiedy Bóg odnawia, kiedy Pan dotyka. Miałem przyjaciela, który modlił się, był chory na serce. I wiecie, kiedy Bóg uzdrowił, to był człowiek, z którym podróżowałem kawał po Rosji i po Ukrainie. Człowiek, który wiele mnie w swoim życiu nauczył. Ale kiedy był chory na serce, mówi, wziąłem post i modlitwę. I zacząłem się modlić, bo wiedziałem, lekarz przekreślił mnie. I wiecie, kiedy Bóg go uzdrowił, kiedy to był chyba 6. dzień modlitwy i postu, kiedy Pan go podniósł i uzdrowił, on w hotelu sobie wziął pokój, bo chciał się oddzielić, jakiś tani hotel znalazł, mówi, tu się chcę oddzielić, bo w domu żona gotuje dzieciom, w domu jest ten ruch, on sobie wziął, wyłączył się z wszystkiego, wziął tylko Biblię i poszedł do tego hotelu. Wiecie, co zrobił? Pan go uzdrowił na 6. dzień i gościu zaczął tak skakać i tańczyć, że wskoczył na łóżko i to łóżko się złamało i na pół. Uwierzcie, że mu strasznie było trudno na recepcie wytłumaczyć, czemu płaci za złamane na pół łóżko. Oni nie mogli uwierzyć. To mówi, tłumaczył im, że się modlił, ale patrzyli na niego tak, cieszyli się, że facet się już wymeldowywuje i że płaci. To jest to, co się dzieje. Nareszcie uwielbianie. Może się stać z uwielbianiem straszna rzecz. Zarówno z muzyką, jak i każdym uwielbianiem. Że czasami możemy w uwielbianiu dojść do miejsca Saula. Gdzie chcemy uwielbiania tylko po to, żeby poczuć się lepiej, a nie żeby Boga ukochać. To był problem Saula. Że uwielbiamy, ale tylko jeśli się poczujemy, albo jeśli moglibyśmy się poczuć lepiej. Bóg ma coś więcej. Czas zwycięstwa, czas prawdziwego uwielbiania. Czas, kiedy to nie musi być, wiecie, nie jesteśmy Afrykańczykami. Wiecie, kto był raz w Afryce, to wie, że tamci to uwielbiają. I to jest ich. Naśladowanie ich byłoby śmieszne. Uwielbiaj jak Polak. Chcesz, to recytuj jak Mickiewicza, ale uwielbiaj. Otwórz swe serce na to, żeby dziękować Bogu. I na koniec już dziewiąta lekcja. To jest dopiero tutaj Ewangelia. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Wiecie, co to jest za ewangelizacja? Wiecie, jak się nazywa taka ewangelizacja? Ewangelizacja z pierwszej ręki. Zbyt często po latach zaniedbania nasze opowieści o Bogu są z drugiej ręki. Nasza społeczność z Bogiem jest z drugiej ręki. Nasza Ewangelia jest z drugiej ręki. Opowiadamy cudze książki i cudze historie i chwała Bogu, że jeszcze tyle mamy. Ale Bóg ma dla nas coś więcej z pierwszej ręki. Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Pamiętacie tą piosenkę? Nie ma tam zwrotki, a w drugiej zwrotnej dotknął go dziś Pan. Nie, mnie. Mnie Pan dotknął. To jest wiadomość z pierwszej ręki. Żyję, bo mój Jezus żyje. Żyję. Był dzień, że żona mi musiała kubek trzymać, bo mi się rozlewał. I wcale nie było to proste takie, wiecie, uzdrowienie, że ciach, pomodlił się, mi ludzi żyje. No i tak, wiecie, cyk, bez problemów. To nie było tak. To była droga przez łzy. Droga przez pokutę. Droga, która doprowadziła do miejsca, gdzie naprawdę znaczenia nabrała pieśń puste ręce przynoszę przed Twój tron. Droga, gdzie zrozumiałem, że Bóg nie chce ze mną rozmawiać o moich sukcesach. Bóg chce porozmawiać o moich grzechach, bo ma plan, żebym żył. Bóg chce porozmawiać o moich plotkarstwach. I Duch Święty wtedy na łóżku mi pokazał, kulec, jesteś zwykłym plotkarzem. Tylko ty to robisz tak ładnie, tak pastorsko, tak ślicznie. Jesteś oszczercą, ale nazywasz to inaczej. Odwracasz swój wzrok od tego, co ci chcę pokazać. I w tamtej sytuacji, kiedy się leży w takiej pozycji, że cię dwóch ludzi musi trzymać, żebyś ustał na modlitwie, wtedy pokornie. Wiecie, co się mówi? Ty masz rację. Daj mi jeszcze raz siłę, a postaram się tego nie zniszczyć. Daj mi jeszcze raz możliwość przydać się Tobie. I to jest prawdziwa ewangelizacja z pierwszej ręki, kiedy Pan Cię podnosi. Nie opowiadać o tym, co było 30 lat temu. Pięknie, że się dzieją rzeczy w Afryce, jak tutaj tłumaczyliśmy brata. Super, że się dzieją w Rosji. Ja się z nich cieszę, a wy? Ale ja chcę, żeby się w moim życiu też działy, a wy? Ja chcę, niech Afryka płonie dla Chrystusa. Tylko ja proszę o iskierkę w Polsce. Cóż, jak mogę zakończyć? Były dwa tłumy. Ani nie zauważyliśmy, kiedy zrobił się jeden. Były dwa kierunki. Nie spostrzegliśmy, kiedy wszyscy szli jednym do bram miasta. Było smutek i radość, a teraz jest tylko radość. I teraz stało się z Nine coś, co się musi na nowo stać z nami. Nine już nie jest tylko Nine z nazwy. Pamiętacie nazwę? Miejsce błogości. Nine już nie jest tylko z nazwy Nine. Nine jest miejscem przyjemnym. Rzeczywiście nim jest. Nerses Sznochnal. To jest ormiańskie imię i nazwisko. Żył w Bizancjum. Gdzieś przed swoją śmiercią zmarł w 1178 roku. Może pamiętacie, to jeszcze Bizancjum całkiem nieźle się trzymało, chociaż już było widać pewne pęknięcia. Człowiek, który zwiastował Słowo Boże, kaznodzieja, pisarz, powiedział takie słowa, cytuję: moja owdowiała dusza opłakuje z wdową, jak w Nain, syna umarłego. Posłuchajcie te słowa, ten chłop naprawdę coś przeżył. Miej litość nade mną, Panie, uczyń mnie godnym, abym znów usłyszał głos, który mnie ożywia. Czy nie jest to wasze pragnienie? Chciałbym, byśmy się podzielili dziś na dwie grupy. Pierwsza, która przyjdzie tu na dół i poprosi o modlitwę, i druga, która z całego serca się o tą pierwszą pomodli. Mogę, pastorze? Chcę się o was pomodlić, jeśli to jest wasze pragnienie. Nie chcę niczego wielkiego obiecywać, bo Bóg ma dużo większe rzeczy niż co ja nazywam wielkie. Nie chcę niczego małego mówić, bo ja mogę tylko umniejszyć i zepsuć. Chcę powiedzieć jedno. Czy chcecie dzisiaj pomodlić się i powiedzieć: Duchu Święty, połóż mnie znowu na miejsce, gdzie znów usłyszę głos, który ożywia, gdzie znów coś w nocy sprawi, że zacznę się modlić w językach albo zacznę śpiewać ci psalmy i hymny, gdzie znów coś sprawi, że złe wiadomości spotkają tylko mój śmiech. Bo to było to, co się stało w moim życiu, kiedy się nawróciłem. Jak się nawróciłem, to zmieniło się to, czego się bałem, bo już się tego nie bałem. Zmieniło się to, z czego się śmiałem. Rzeczy, z których się śmiałem przed nawróceniem, wzbudzały moją litość po nawróceniu. Rzeczy, z których nie śmiałem się śmiać przed nawróceniem, były tylko śmiesznym żartem, bo mój Pan był ze mną. Kto z was potrzebuje modlitwy? Wstańmy wszyscy. Jeśli potrzebujesz modlitwy i chcesz powiedzieć: Panie, znów chcę usłyszeć, chodź tutaj. Nie będę chodził, wszystkich dotykał. Pomodlimy się po prostu o was. Niech to będzie znak przed Kościołem. Jestem z przodu, bo potrzebuję modlitwy. I to wszystko. Przychodzę z moją wiarą. To jest moja własna, osobista wiara. Przychodzę, a wy, Kościele, mam do was prośbę. Pomódźcie się ze mną. To jest wszystko. A my, na chwilę... Nie myślmy o tym, że już trzeba jechać, że już 19:17, że już nie wiadomo co. Po prostu na chwilę dla twojego brata, siostry, bliźniego zamknij oczy i powiedz: Panie, tak cię o niego proszę, chcę go widzieć, jak płacze z radości nad twoimi zwycięstwami, płaczem radości, śmiechem radości, radością tańca i uwielbienia. Zacznij w nim przemianę. Przyjdź, Duchu Święty, pragniemy ciebie na tym miejscu. Przyjdź i Panie, przebij się przez nasze zaniedbania, przez nasze ślepoty, przez nasze znieczulenie. I razem z tymi, którzy stają z przodu, ja też tam z przodu stoję, Panie, ale i też się modlę i proszę ciebie, Panie. Chcę znów słyszeć twój głos. Głos, który powołuje, głos, który mówi: chodź, wstań, głoś moją prawdę. Proszę cię o tych, którzy wyszli do przodu, aby w szczególny sposób umiłowany nasz Panie przez twojego ducha dziś do nich przemawiał, posilał, aby brał wracali dziś do domu w imieniu Jezusa z tą radością, z tą iskierką radości. Żyje mój Pan, żyje mój Pan, żyje mój Jezus. Żyje mój Jezus. Mój Jezus nie jest historyjką, mój Jezus nie jest historią, mój Jezus nie jest wspomnieniem. Żyje mój Jezus dziś tutaj. Oto Cię, Panie, wołamy. Daj nam znów słyszeć, daj nam czuć, daj nam słuchać Ciebie. Ty, Panie, najlepiej wiesz, z czym kto przyszedł tu do przodu. My, Panie, i tak byśmy tego nie zrozumieli. My i tak mamy za małe serca, głowy i uszy i rozumy. Ale Ty wiesz, proszę Cię w cudowny sposób w imieniu Jezusa o duchowe uzdrowienie, o fizyczne uzdrowienie, o to byśmy oglądali naszych synów, nasze córki, mężów, żony, dzieci, abyśmy, Panie, byli Kościołem, na który Ty przyjdziesz z radością. O to Ciebie proszę. Oto Ciebie proszę, dotknij się tych, którzy stoją z przodu. Panie, oni położyli w Tobie nadzieję. Panie mój, Ciebie wyglądam. Ciebie dzisiaj gorliwie poszukuję, Jahwe. A moja dusza, jak ziemia wyschnięta, jak gleba spragniona bez wody, tak Ciebie poszukuję, aby oglądać Twoją chwałę. I będę Cię dziś wielbił, Jahwe. Bo lepsza niż życie jest Twoja chwała i Twoja łaska. Dziękuję Ci za psalm zwycięstwa. Włóż moich braci i siostry, w moich bliźnich psalm zwycięstwa. Pieśń nadziei, zatrzymaj. Daj im posilenie. Błogosławię ich w imieniu Jezusa. Panie, dziękuję Ci, że nie w naszej, a w Twojej sile dzisiaj. Wracamy do domu i jest we mnie pieśń, jest we mnie myśl. Żyje, żyje, żyje mój Jezus. Kochani przyjaciele, niech Was Pan błogosławi. Niech ta modlitwa będzie tylko początkiem. Może nawet w ogóle nie mówcie amen. Idźcie do domu i niech trwa. Panie, chcę znów słyszeć Twój głos. Panie, chcę znów wstać. Chcę mieć otwarte oczy i serce. W tej sile idźcie do domu. W tej sile poszukujcie w tym, który Was może napełnić. Niech Was Pan błogosławi, przyjaciele. Zostańcie z Bogiem. Amen.